Otwórzmy list do Filemona. Jak będziecie chcieli sobie od razu założyć, to jeszcze później będziemy korzystać z listu do Kolosan, końcówki. Na razie przeczytam list do Filemona, on jest króciutki.
Która strona?
No 1290 w tej uwspółcześnionej. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, naszego współpracownika, do naszej umiłowanej Apfi, do Archipa, naszego współbojownika i do Kościoła, który jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Może będę czytał kolejno fragmentami. List do Filemona jest dość wyjątkowy. Ponieważ jest to list bardzo osobisty. I nawet listy do Tymoteusza czy do Tytusa, one właściwie mówią o Kościele, o tym, jak w Kościele trzeba funkcjonować. I zawierają w sobie pewne osobiste wątki. Natomiast ten list to jest chyba jedyny taki list, który jest tak osobisty w całym Nowym Testamencie. Jedyny list Pawłowy. I Paweł zaczyna bardzo szczególnie, bo to jest takie pozdrowienie na początek. On pisze na początku, że jest więźniem Chrystusa Jezusa, tak? Czyli on jest w więzieniu w tej chwili i to ma znaczenie podwójne, dlatego że on jest więźniem dla Pana. On jest uwięziony ze względu na Niego, ale oczywiście każdy z apostołów pisze o sobie i mówi, że jest niewolnikiem Pana, prawda? Więc to nawet jeżeli ktoś inny więzi Pawła, to Paweł i tak stwierdza, że jest to ze względu na Pana i że tak naprawdę to i tak on o wszystkim decyduje, on dla niego żyje, jego życie jest w ręku Pańskim i tak samo jest z naszym życiem, że jak mówiliśmy dzisiaj, że on jest, jeżeli on jest naszym Panem, jeżeli nas wykupił, to on może sprawić, czy może dopuścić do tego, że nawet będziemy kiedyś więzieni, ale to i tak wszystko jest dla niego, to i tak wszystko jest, nasze życie i tak do niego należy, czy cokolwiek się dzieje, czy lepiej, czy gorzej. I Paweł pisze do umiłowanego Filemona, pisze dalej do naszego współpracownika, do naszej umiłowanej Apfi, do Archipa, naszego współbojownika, czyli on wymienia poszczególne osoby i w drugim wersecie mówi i do Kościoła, który jest w twoim domu. Czyli to jest tak, że list jest osobiście skierowany do Filemona, do konkretnych osób są pozdrowienia i jest pozdrowienie do całego Kościoła, który jest w domu Filemona. Tak zauważyłem ostatnio, że to słowo, które jest do nas, do naszej społeczności, ono dotyczy Kościoła. Kilka razy już tak jest. I mówiliśmy o tym, że Kościół to jest ciało. Mówiliśmy o tym, że chrześcijaństwo to nie jest ja i Pan Jezus. Mówiliśmy o tym, że musimy się znosić nawzajem, że jesteśmy kościołem, a z osobna członkami. Czyli mówiliśmy o rzeczach, które dotyczą społeczności jako całości i naszej roli w społeczności właśnie. A teraz, dzisiaj, będziemy mówić o tym, że społeczność składa się z konkretnych osób. Ponieważ mamy do czynienia w tej chwili właściwie w Kościele powszechnym z dwiema skrajnościami. Jedna skrajność to jest coś takiego, że Kościół to jest pewna masa, to jest grupa, rzesza ludzi i tak naprawdę jesteśmy w tej masie. To znaczy, że Kościół jest de facto pośrednikiem nawet. są ludzie, którzy uważają, że oni chodzą do kościoła i że tak naprawdę kościół jest pośrednikiem w relacji z Panem Bogiem. I to jest jedna skrajność, która jest skrajnością niebezpieczną, ponieważ ona zaciera tą świadomość, że nikt nie może być moim pośrednikiem z wyjątkiem jednego Pana Jezusa i że tak naprawdę Kościół i funkcjonowanie Kościoła jest wyrazem tego, w jaki sposób każdy z nas funkcjonuje w osobistej relacji z Bogiem. My oczywiście jako ta druga skrajność polega na tym, że ja nie potrzebuję Kościoła. Ta druga skrajność polega na tym, że ja mam Pana Jezusa i to mi wystarczy. Ale to nie tak Pan Jezus wszystko zamyślił, ponieważ każdy człowiek, który jest zbawiony, powinien przynajmniej szukać społeczności. Jeżeli nie może jej znaleźć z obiektywnych powodów, no to wtedy zostaje i Pan będzie go karmił tak jak Eliasza na pustyni nawet, jak będzie trzeba. Ale społeczność jest tym, co jest każdemu z nas potrzebne. I mówiliśmy o tym już chyba 2 razy. I dzisiaj będziemy mówić o tym, że społeczność to jest coś, co jest złożone z ludzi poszczególnych, z każdego z nas, dlatego że Słowo Boże mówi, że tak Bóg umiłował świat, o czym doskonale wiemy, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Każdy, kto weń wierzy. I jest tak, że nawet jeżeli jest mowa o trzodzie pańskiej, to zauważcie, że te owce, o których Pan Jezus mówi w przypowieściach, ja nie będę w tej chwili cytował, bo znacie je doskonale, jest napisane, że pasterz idzie za jedną owcą, która się zgubi i pozostawia 99 i koncentruje się na tej jednej, dlatego że ona potrzebuje pomocy. Jedna. W związku z tym każdy z nas jest owcą w trzodzie. Jest napisane, że owce znają jego głos, czyli każdy z nas powinien znać jego głos. To nie jest tak, że Kościół zna jego głos, a każda pojedyncza owca nie, ponieważ Kościół składa się z ludzi, z tych owiec, czy trzoda składa się z tych owiec, z których każda z nich zna głos Pana. To jest właśnie zgromadzenie wywołanych, którzy znają Pana i znają jego głos. Dlatego każdy z nas powinien mieć świadomość, że na tyle Kościół będzie właściwie działał, na ile każdy z nas będzie miał relacje osobiste z Panem. Bo bez tych relacji my nie będziemy wiedzieli, w jaki sposób mamy usługiwać. Bez tych relacji my nie będziemy wiedzieli, jak Pan Bóg chce nas obdarzyć. I my tak naprawdę nie będziemy tymi, którzy tworzą społeczność wywołanych. Chodzi o to, że w Słowie Bożym jest równowaga między jednym a drugim. I dlatego tu jest z jednej strony pokazane, że są pozdrowienia do konkretnych osób, a z drugiej strony jest do kościoła, który jest w domu Filemona. Filemon to był człowiek bogaty najprawdopodobniej i tam wtedy w starożytności było tak, zresztą jak na przykład u Korneliusza, że cały dom Korneliusza zgromadził się, żeby słuchać Słowa Bożego. Tak, wszyscy, którzy byli w stanie słuchać i zrozumieć. I bardzo często było tak, że dom cały potrafił przyjąć Ewangelię. Po tym, jak przyjął ją właściciel domu, czy głowa tego domu, czy ten, kto był najważniejszy. Zresztą Słowo Boże mówi bardzo często coś takiego, że ja i mój dom będziemy służyć Panu, prawda? I dzisiaj ja i mój dom to jest ja i moja rodzina. Wtedy ja i mój dom to było coś więcej nawet niż rodzina, bo to byli wszyscy, którzy byli domownikami. I oni, do nich również należeli słudzy na przykład. I Filemon to był człowiek bogaty, który miał niewolników. I o tym będzie mowa w drugiej części listu. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz zacytować. Bardzo często jak czytamy psalmy, to tam jest bardzo dużo mowy o tym, że Bóg traktuje człowieka osobiście. Jest taki jeden werset, który naprawdę bardzo jest dla mnie uderzający. To jest 40 psalm, końcówka, werset ostatni. Psalm 40, werset 17. I tu jest napisane tak. Ja wprawdzie jestem ubogi i nędzny, lecz Pan myśli o mnie. Ty jesteś moją pomocą i wybawicielem, mój Boże. Nie zwlekaj. Jak sobie człowiek uświadomi to, że wśród tej 6-miliardowej masy ludzi, jaka w tej chwili jest na ziemi, że Pan myśli o mnie, to jest coś bardzo mocnego. Myśli o mnie, myśli o każdym z nas osobno. I to naprawdę, ja to bardzo odebrałem ostatnio, że Pan myśli o mnie osobiście. Nie tylko o wszystkich, nie tylko w kontekście Kościoła, nie tylko w kontekście ludzkości. On myśli o mnie osobiście, o każdym z nas osobiście. Dalej czytamy w liście do Filemona: łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Czyli mamy typowe pozdrowienie z każdego listu. Dziękuję mojemu Bogu zawsze, wzmiankę czyniąc o Tobie w moich modlitwach. To jest tak, jakby Pan Bóg nam pokazywał jedną ważną rzecz. Bo Paweł na pewno miał wielu ludzi, o których się modlił. No kto jak kto, ale on to miał bardzo wielu. I teraz w tym wersecie widać, że nawet wzmianka o kimś, nawet wspomnienie o kimś w modlitwach ma swoje znaczenie. Jeżeli mamy wielu ludzi na tak zwanej liście modlitewnej, prawda? Bo wielu z nas coś takiego albo mentalnie, albo nawet na papierze ma, to nawet wzmianka o kimś w tej modlitwie to jest rzecz ważna przed Bogiem, On to słyszy. Wzmianka o naszych dzieciach, wzmianka o ludziach, którzy się być może będą chcieli nawrócić, bo gdzieś w okolicy w tej chwili są. Przynajmniej wspomnieć o nich w modlitwie. Bóg to słyszy, Bóg to wie. Wie, dlaczego my to robimy. Zna nasze myśli i rozumie całą sytuację. Więc wspominajmy, nawet jeżeli nie możemy się dłużej modlić i jeżeli na przykład o kogoś nie możemy się dłużej modlić, to nie myślmy, że to wtedy nie ma sensu. Wzmiankę Paweł czynił w modlitwie. Dlaczego? Bo słyszał, werset 5, słysząc o Twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa i względem wszystkich świętych. I to jest jakby podsumowanie tych rzeczy, które mówimy o Kościele ostatnio. Tak? Czyli każdy z nas ma po pierwsze miłość do Pana, czyli do tego, który jest pasterzem, arcypasterzem, a po drugie miłość do wszystkich świętych, która też powinna się w jakiś sposób przejawiać. Jedno i drugie się przejawia. I przejawia się zawsze w sposób praktyczny, nie tylko słowami, ale również czynami. Dlatego apostoł Jan pisze, że wasza miłość powinna być widoczna nie tylko w słowach, ale również i w czynach. I względem Pana, a te czyny to jest posłuszeństwo Jego słowu, Jego woli, i w stosunku do wierzących, do braci, do sióstr, kiedy mówić to jest mało, mówić to jeszcze nic nie znaczy, trzeba czynić. Dlatego, że wielu wierzących, i jak się przeczyta pierwszy list Jana, to naprawdę zderza się człowiek z taką świadomością tego, co to jest prawdziwa miłość. To jest to, że jeżeli ja mówię, to ja powinienem oprócz tego czynić. I tak ma wyglądać moje życie, bo ta miłość i ta wiara, która jest pozbawiona uczynków, to w ogóle jest martwa sama w sobie. Modlę się, werset 6, aby udzielenie, i tutaj jest w oryginale koinonia, czyli wspólnota Twojej wiary, doprowadziło do poznania wszelkiego dobra, który jest w Was przez Chrystusa Jezusa. Jest pytanie takie, czy wspólnota wiary nasza prowadzi kogokolwiek do poznania wszelkiego dobra, które jest w nas przez Pana? Dobrze sobie zadać to pytanie. Czy jeżeli ktoś ma wspólnotę ze mną, wspólnotę wiary, to czy to jego buduje w taki sposób, że on będzie miał coraz więcej, poznawał tego dobra, które dzięki Panu Jezusowi jest w każdym wierzącym? Mamy bowiem wielką radość i pociechę z powodu Twojej miłości, bracie, gdyż przez Ciebie serca świętych zostały pokrzepione. I znowu przeze mnie, czyli przez każdego z nas, przez każdego członka ciała, serca świętych mogą i powinny być pokrzepione. Pytanie, czy tak jest? Czy ja chcę wyłącznie brać, czy ja również jestem tym, który przychodzi, żeby dawać? Czy ja myślę o innych tak, jak Bóg myśli o wszystkich, bo ja myślę o moich braciach, ponieważ Bóg myśli o mnie. Czyli jeżeli Bóg we mnie mieszka, to na skalę, na jaką ja jestem w kościele, na przykład w mojej społeczności lokalnej, to ja myślę o braciach, albo Bóg sprawia, że ja będę myślał o nich. Zauważcie, że są takie sytuacje, kiedy On przypomina nam o kimś. Być może to jest po to, żebyśmy się o Niego w tej chwili pomodlili. Być może to jest po to, żebyśmy do Niego dali sygnał, zadzwonili, nie wiem, napisali, bo ja naprawdę jestem błogosławiony takimi sytuacjami, kiedy ja mam problem, a ktoś właśnie w tym momencie pisze do mnie na nie wiem, na Skype'a, na WhatsApp'a, tak niedawno było. Bo tak jakoś miał takie prowadzenie, żeby do mnie napisać albo zadzwonić. Dlaczego? No bo ja miałem problem. On o tym nie wiedział, nie musiał. Bóg wiedział. I to jest właśnie to. To jest istota relacji w Kościele. I nie martwmy się właśnie tym, że ktoś nas odrzuci, że ktoś nam powie, że nie ma czasu. Jeżeli tak będzie, to jest powiedzmy jego problem. A my niestety mamy ten problem, że ponieważ jesteśmy ludźmi, w związku z tym my daleko trudniej mamy ze znoszeniem bólu, jaki przynosi ze sobą prawdziwa miłość. Bo prawdziwa miłość pozwala odejść, prawdziwa miłość pozwala się zranić i my to przeżywamy. Ale Pan Bóg to potrafi leczyć. I jeżeli tak naprawdę kochamy braci, próbujmy, zobaczmy, a może się okaże, że na przykład będzie dobrze, że nikt nas nie będzie odrzucał w pewnym momencie. I ja widzę i wiem, jak to jest, kiedy po wielu, wielu zderzeniach, po wielu krzywdach, których się doznało, człowiek już myśli, no tak, ja muszę bardzo uważać w tym momencie, naprawdę bardzo, żeby znowu nie było to samo. Ale to nie znaczy, że nie mamy szukać i nie znaczy, że nie mamy zażyć prawdziwości braterstwa. Żeby serca nasze były pokrzepione nawzajem. I teraz przechodzimy do drugiej części listu, która jest też naprawdę bardzo, bardzo ważna, jeśli chodzi o takie podejście jednych do drugich w Kościele i to indywidualne właśnie. Od 8 wersetu. Dlatego chociaż mogę śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy czynić, to jednak ze względu na miłość raczej proszę, będąc tym, kim jestem, Pawłem, starcem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa. Paweł ma taki autorytet, że mógłby śmiało nakazać w Chrystusie Filemonowi, co ma robić. Czyli mógłby śmiało go, nie wiem, przymusić, powiedzieć mu zrób to, zrób tamto, ale on tego zrobić nie chce. Zaraz zobaczymy dlaczego. I zamiast odwołać się do swojego autorytetu, co zrobić by mógł, to mówi jednak ze względu na miłość proszę i teraz nie proszę cię jako twój apostoł, nie proszę cię jako ten, który ciebie prawdopodobnie nawrócił w ogóle. Tylko proszę cię jako Paweł, jako starzec, a teraz i więzień. O co? Proszę cię za moim synem Onezymem, którego zrodziłem w moich więzach. Zaraz się okaże, dlaczego Paweł prosi zamiast kazać. Który niegdyś był dla ciebie nieużyteczny, ale teraz i dla ciebie, i dla mnie jest bardzo użyteczny. Jego odsyłam, przyjmij go więc jak moje serce. Zamierzałem go przy sobie zatrzymać, aby zamiast ciebie posługiwał mi w więzach Ewangelii, lecz bez twojej zgody nie chciałem nic czynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby z przymusu, lecz z własnej woli. Różnie wyobrażamy sobie czasem funkcjonowanie w Kościele. I czasami jest tak, że mamy dobre chęci, naprawdę dobre chęci, ale zamiast modlić się, zamiast prosić, zamiast pewne rzeczy, że tak powiem, z dołu, a nie z góry próbować robić, albo nie na siłę, to my próbujemy przymusić kogoś. I wtedy jego dobry uczynek jest jakby z przymusu. Czasami stawiamy kogoś przed faktem dokonanym, żeby coś zrobił. Naprawdę w dobre chęci. Teraz chcę przejść do konkretów. Cudownie jest, że spotykamy się w środy. I to było coś, co wypłynęło od kilku osób i wszyscy następni zaczęli się do tego przyłączać, bo chcieli. Bo naprawdę chcieli. Zauważcie, co się dzieje w tej chwili. Wszyscy jesteśmy w środę. Nie dlatego, że ktoś to zarządził. Absolutnie. To dlatego, że ktoś się zaczął spotykać, a następni się zaczęli przyłączać. I teraz oczywiście ktoś może w dobrej wierze i dlatego, że tak na przykład widzi funkcjonowanie Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że on po prostu tak postrzega przez pryzmat swoich skłonności, swojej natury, że będziemy się spotykać codziennie albo że będziemy się spotykać co dwa dni, tak? I teraz można próbować przymusić innych w jakikolwiek sposób, żeby to robili. Ale niekoniecznie muszą chcieć. I należy to wziąć pod uwagę, dlatego że każdy z nas jest osobno owcą, każdy z nas słyszy głos Pana Jezusa i nie każdy w tym momencie musi chcieć to, co ja. Jeżeli na przykład będzie się spotykało dwie osoby, trzy osoby, cztery osoby, a inne po prostu albo nie będą mogły, albo na przykład nie będą chciały, albo na przykład nie będą miały ochoty, ale żyją z Bogiem, to wcale nie znaczy, że jest coś źle. Po prostu będą się spotykać ci, którzy rozeznają, chcą i będą. Wcale to nie będzie znaczyć, że Kościół funkcjonuje gorzej. Czyli to, że zachęcanie nie polega na zaganianiu, krótko mówiąc. Wobec tego, jeżeli robimy już coś, to róbmy to w taki sposób, żeby się Pan Bóg do tego sam przyznawał. Nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację, bo teraz nie będę wszystkiego czytał, ale jakbyście chcieli przeczytać sobie 10 i 11 rozdział Dziejów Apostolskich już w domu. Apostoł Piotr miał wizję, poszedł do Korneliusza, posłuszny tej wizji, to był poganin i to był pierwszy raz, kiedy Żyd zasiadł do stołu z poganinem, dlatego że ten poganin się nawrócił, a Bóg pokazał Żydowi, czyli Piotrowi, żeby nie czynił nieczystym tego, co on, Bóg, uczynił czystym. I potem jest sytuacja taka, że przyszedł Piotr do swoich, czyli przyszedł do tych, którzy byli również odrodzonymi Żydami i oni do niego mówią wprost: poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. I teraz Piotr, zamiast wykorzystać swój autorytet, on zaczyna się tłumaczyć. On spokojnie i cierpliwie tłumaczy i mówi: słuchajcie, miałem wizję, było tak, było tak, było tak. I teraz zobaczcie, co się stało. Duch Święty został wylany na tych ludzi. I wtedy Żydzi wierzący mówią: chwała Bogu, a więc i na pogan został wylany Duch. I poganom został darowany Duch Święty. I wtedy wszystko jest dobrze, jest pokój. Nikt na nim, niczego na nikim nie wymusił. Nikt nie wykorzystał swojego autorytetu, ale sam Pan przekonał przez słowa Piotra, pokorne słowa Piotra, sam Pan przekonał jego braci. I podobnie jest tutaj. Jeżeli coś jest od Pana wyszło, to On do tego doprowadzi. Możemy się spokojnie modlić. Najważniejsze jest to, żebyśmy się modlili i byli razem z Panem, każdy z nas osobiście. Dlatego to, co się będzie działo w Kościele, jest wypadkową tego, co się dzieje w życiu każdego z nas z Panem Jezusem. A nie odwrotnie. Nigdy. Jeżeli ktoś uważa, że stan Kościoła jest warunkiem tego, w jakim on będzie stanie przed Panem, to nie działa tak samo w obie strony. Owszem, w Kościele ja się muszę nakarmić. Ja w Kościele chcę się zbudować. Ja w Kościele chcę zobaczyć miłość braci i sióstr. Ale ta miłość braci i sióstr jest uzależniona od tego, czy jakim oni stanie są przed Panem. To, czy kaznodzieja mówi z ducha, czy z ciała, jest uzależnione od tego przecież, czy on jest w relacji z Bogiem aktualnie, czy nie. Czy on na przykład żyje w grzechu, czy nie. Znowu wracamy do podstawy. Dlatego jeżeli coś już chcemy zrobić, módlmy się. Zostawmy, jeżeli ktoś nie chce, to... Jest taki fragment, kiedy Paweł mówi, że prosiłem Apolosa, żeby przyszedł, ale żadną miarą nie chciał. Jest taki fragment, jest taki werset, nie? Ale jeśli Bóg zechce, to przyjdzie. Przyjdzie taki czas, że przyjdzie. No i dobrze. Czy Paweł w tym momencie na Apolosa się na przykład obrażał albo stwierdzał, że to już nie jest brat na tym samym poziomie, co był kiedyś? Nie, absolutnie. Żadnym miarą nie chciał, ale przyjdzie, jak Pan Bóg pozwoli, jak będzie chciał. Przyjdzie czas. Spokojnie. I to samo czytamy dalej w liście do Filemona. Bez Twojej zgody nie chciałem nic uczynić, żeby Twój uczynek nie był z przymusu, ale z własnej woli. Dlaczego? Dlatego, że Onezym uciekł od Filemona, był jego niewolnikiem. 15 werset. Może bowiem dlatego oddalił się na chwilę od Ciebie, abyś go odzyskał na zawsze. Już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie i w ciele, i w Panu. Czyli z tego wynika, że Onezym był niewolnikiem Filemona i uciekł od niego. A następnie pojawił się w Rzymie, gdzie spotkał Pawła i się nawrócił. I teraz Paweł pisze do Filemona. A uważajcie, na chwileczkę do listu do Kolosan przejdźmy, bo w 4 rozdziale na końcu jest coś takiego, taka końcówka pozdrowienia.
Pierwszy czy drugi?
List do Kolosan, nie do Koryntian. Do Kolosan, 4 rozdział, od 7 wersetu. O wszystkim, co się ze mną dzieje, opowie wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współsługa w Panu. Posłałem go do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się u was dzieje i pocieszył wasze serca. Wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was, czyli w dodatku jeszcze ci ludzie pochodzili z Kolosów. Oni oznajmią wam wszystko, co się tutaj dzieje. Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, siostrzeniec Barnabę, co do którego otrzymaliście polecenie. Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie. I teraz można by przypuścić, że w liście do Kolosan Paweł mógł po prostu krótką wzmiankę zawrzeć, żeby Filemon przyjął Onezyma. Jaki problem? Przecież jest coś takiego w kilku fragmentach, gdzie Paweł takie wzmianki robił. Ale nie. Paweł pisze osobiście, osobno do Filemona w tej sprawie. Ponieważ chce to zrobić w taki sposób, żeby Filemon nie poczuł się do niczego przymuszony, żeby nie stanął przed faktem dokonanym. Ponieważ Onezym był jego własnością. I apostołowie nie robili żadnej rewolucji pod względem niewolnictwa, tylko pisali na przykład, i to do Kolosan właśnie w 4 rozdziale na początku jest napisane, panowie, obchodźcie się ze sługami sprawiedliwie i słusznie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. Natomiast wy, niewolnicy, nie wykorzystujcie tego, że jesteście braćmi w Chrystusie swoich panów, tylko służcie im wiernie. To jest w liście do Efezjan napisane. W związku z tym Paweł mówi tak, to jest niewolnik. Według prawa on zbiegł od ciebie, według prawa w dodatku Onezym powinien zginąć, ponieważ prawo rzymskie mówiło, że jeżeli niewolnik uciekł, to był winny kary śmierci. Ale Onezym się nawrócił. I teraz Paweł pisze, ja chcę, żebyś to zrobił z dobrej, wolnej woli, Filemonie, i chcę, żebyś go przyjął i odzyskał, bo odzyskałeś go już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie i w ciele, i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeśli wyrządził ci jakąś szkodę, albo jest ci coś winien, policz to na mój rachunek. Ja, Paweł, napisałem własnoręcznie, ja zapłacę, by nie mówić już o tym, że jesteś mi winien samego siebie. Czyli być może, że Onezym nie tylko uciekł, ale jeszcze okradł Filemona. I Paweł mówi, ja biorę to na siebie. Ty go przyjmij jak brata, a jeżeli on ci jest coś winien i nawet jeżeli cię okradł, to ja zapłacę. Ale zrób to dla mnie. I pisze osobny list do tego człowieka w tym celu. I to jest też taka ciekawa, myślę, ilustracja tego, że pewne sprawy są załatwiane osobno, na osobności. Niekoniecznie wszyscy muszą wiedzieć o pewnych rzeczach, które się dzieją. I idźmy dlatego do brata najpierw, jeżeli grzeszy. Jeżeli jest jakaś ogólna zasada, która może dotyczyć nas, to wtedy tak. Ja sam mam problem z tym zaganianiem, że tak powiem. Mam też taki instynkt czasem nadmierny. Jeżeli kogoś przymuszam, a on się czuje przymuszony, to po prostu, nie wiem, najlepiej by było odpowiedzieć. I wtedy ja go bardzo chętnie przeproszę. Natomiast Paweł mówi, ja zapłacę, ja to biorę na siebie. Tak, bracie, niech ja dzięki tobie doznam radości w Panu, pokrzep moje serce w Panu. Napisałem ci, będąc pewny twego posłuszeństwa, wiedząc, że uczynisz nawet więcej niż mówię, bo zna Filemona. A zarazem przygotuj mi też gościnę. Mam bowiem ufność, że dzięki waszym modlitwom będę wam oddany. I to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o główny motyw tego listu. On mówi do nas o tym, że każdy z nas jest przed Panem owcą, sługą, dzieckiem. Zauważcie, że te analogie, które Pan Bóg pokazuje, to nie tylko jest trzoda z owcami, to jest również ojciec i dzieci. I przecież każde z dzieci jest traktowane przez tatę osobno, prawda? A nie jako cała trójka. Przychodzisz do taty, tata ci mówi, Karolko, a ty mówisz, tatusiu, tak? I nie mówi, jedna trzecia moich dzieci, chodź do mnie. I mówi do ciebie osobiście. I tak samo Pan Jezus chce mówić do ciebie osobiście, jak tata, jak ojciec, jeżeli tylko stanie się twoim ojcem. I dokładnie tak jest z nami wszystkimi. Jesteśmy dziećmi Bożymi, chodzimy z Panem, znamy Jego głos i to się przekłada na to, w jaki sposób funkcjonuje Kościół, ale każdy z nas jest i ma prawo być osobno. Jest i ma prawo być indywidualny. Każdy z nas ma pewne silne strony i każdy z nas ma pewne ograniczenia. I to, że na przykład pewnych rzeczy na dzisiaj nie będziemy robić ani nie chcemy robić, to może wynikać z naszych ograniczeń, a nie dlatego, że my na przykład mamy problem z funkcjonowaniem Kościoła albo z funkcjonowaniem w Kościele. Dlatego nie chodźmy w drugą skrajność niepotrzebnie. Jest taka zasada, zdrowa równowaga w tym wszystkim. Czyli ja jestem członkiem Kościoła, jestem członkiem ciała i to wszystko działa w równowadze. Ja słyszę i mam relację z Bogiem i mam relację z braćmi. Ale relacja z Bogiem jest podstawą wszystkiego, bo to On mnie odkupił, bo to On jest moim pośrednikiem, a Pan Jezus jest moim pośrednikiem do Ojca jedynym. I to się przekłada na wszystko w całym moim życiu. Końcówka listu, 23 do 25 werset. Pozdrawiają cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie. Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. No i tutaj mamy Demasa kolejny raz. I ten Demas to jest taka ilustracja tego, że naprawdę ludzie czasem odchodzą. To on się pojawia w kilku fragmentach i wreszcie w ostatnim liście, jaki Paweł pisze z więzienia już przed swoją tuż przed swoją egzekucją, mówi: wszyscy mnie opuścili. Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. A był jego współpracownikiem przecież, prawda? I naprawdę zdarza się, to jest drugi list do Tymoteusza, 4, werset 10. Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat i udał się do Tesaloniki. Zdarza się, że pewni ludzie są nam dani na pewien czas. Zdarza się, że ludzie mogą nawet pójść do świata. Opuszczą nas, a byli naszymi współpracownikami i to przez lata. I Pan Jezus powiedział, żaden sługa nie jest ponad swego Pana, tak? W związku z tym, jeżeli Jego opuścili, to dlaczegoż nas mogą, nie mogą opuścić? Przecież wszyscy uciekli spod krzyża, tak? Został Jan. Przecież Piotr się zaparł Pana Jezusa i potem wiadomo, co było. Więc nie jest sługa ponad swego Pana. I czasami zdarza nam się cierpieć z tego powodu, że ludzie odchodzą z różnych powodów. Na przykład z takich, że umiłowali świat doczesny, coś się stało. Musimy to po prostu przeboleć, oddać to Bogu, bo On wie, bo On to doskonale rozumie. Ale to nie jest powód, dla którego mamy traktować całą następną naszą przyszłość w ogóle w kontekście Kościoła jako coś, co jest pod znakiem zapytania. Ja już więcej nie będę, ja już więcej nie mogę, ja już nie spróbuję, Panie. Nie, to nie jest powiedziane. Miłość nie jest taka. I dlatego wszystkiego łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem. Dlatego, że łaska Pana naszego daje nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności i do zachowania zdrowej równowagi w Kościele między tym, co jest osobiste, a tym, co jest wspólnotowe. Amen. Amen.